Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę przejścia od technokratycznego modelu łańcucha dostaw do strategicznej architektury łańcucha wartości. Autor stawia tezę, że współczesna efektywność, oparta na ślepej optymalizacji kosztów i szybkości, czyli logice just in time, stworzyła systemy skrajnie kruche. W obliczu kryzysów geopolitycznych czy pandemicznych okazują się one dysfunkcyjne. Prawdziwa wartość nie rodzi się bowiem z samego przemieszczania produktów, lecz z projektowania odporności. Dzieje się to poprzez budowę infrastruktury zaufania, gęstych sieci relacji oraz etycznego podziału ryzyka. Odwołując się do archetypów historycznych, rzymskiej standaryzacji, relacyjności jedwabnego szlaku i finansowej skali kompanii wschodnioindyjskiej. Tekst dowodzi, że podmiotowość organizacji czy państwa zależy od ich pozycji w hierarchii wartości. Chodzi o przejście od roli wykonawcy cudzej strategii do roli architekta własnej przewagi. Kluczowym wnioskiem jest postulat zastąpienia kultu wydajności kulturą odporności. W tym ujęciu nadmiar i redundancja nie są marnotrawstwem, lecz niezbędnym ubezpieczeniem przetrwania. Od przemieszczania rzeczy do projektowania wartości. Współczesna gospodarka to system naczyń połączonych. Prawdziwy układ nerwowy tworzy zaufanie, standardy i informacja. Łańcuch dostaw przemieszcza rzeczy, a łańcuch wartości przemieszcza sens, władzę i odpowiedzialność. Logistyka pyta, jak dostarczyć produkt tanio i szybko, ale to niewystarczające. Łańcuch wartości pyta głębiej, gdzie i na jakich warunkach powstaje wartość. Globalne łańcuchy wartości pokazują, jak organizujemy pracę, zysk i zależność. Kto projektuje i kontroluje standardy, ten przechwytuje największą wartość. Pozostali pozostają w pozycji zależnej. To rozróżnienie między peryferyjnością a podmiotowością. Warto przyjrzeć się trzem archetypom organizacji wartości: Rzymowi, jedwabnemu szlakowi oraz kompanii wschodnioindyjskiej. Rzym dowodzi, że bez infrastruktury i standardów nie ma trwałego rynku, to lekcja dyscypliny. Rzymianie rozumieli, imperium to nie tylko legiony, lecz drogi, porty i jednolity system miar. Budowali infrastrukturę zaufania. Dziś jej odpowiednikiem są normy ISO czy blockchain. Oba rozwiązania odpowiadają na ten sam problem. Zaufanie bez weryfikacji jest naiwnością. Z kolei jedwabny szlak ucieleśnia relacje. To była zdecentralizowana, cywilizacyjna sieć informacji i wiedzy lokalnej. Jedwabny szlak uczy, że odporność systemu wynika z rozproszenia i zdolności adaptacji, a nie tylko z kontroli. Systemy scentralizowane bywają wydajne w czasie pokoju, lecz kruche w obliczu szoku. Optymalizacja redukuje koszty, dopóki świat zachowuje się grzecznie. Współczesne korporacje technologiczne i finansowe tworzą systemy przypominające infrastrukturę publiczną, choć pozostają pod prywatną kontrolą. Każda architektura wartości jest jednocześnie architekturą władzy. Kto kontroluje platformę, ten kontroluje relacje. Tu przebiega zasadnicza oś tego eseju. Przejście od wydajności do odporności. Wydajność uczyła, że wszystko ma być szybsze i tańsze. Odporność wprowadza korektę, że zapas może być ubezpieczeniem, a redundancja strategią. Kompetencje zarządzania nie działają w izolacji. Wizja bez taktyki to jedynie prezentacja, a pomiar bez etyki staje się narzędziem przemocy. Punktem wyjścia jest doskonałość taktyczna, najbardziej bezlitosna warstwa łańcucha wartości. To sztuka dostarczenia realnego efektu, a nie raportu o efekcie. Systemy, które mylą wynik z pozorem wyniku. I Sajul zarządzają teatrem, a nie wartością. Katastrofy rzadko wynikają z braku strategii. Zaczynają się tam, gdzie pomiar zastąpił realność, a logika teatralna wygrała z wykonaniem. Nauka o doskonałości taktycznej zaczyna się tam, gdzie kończy się formalne podobieństwo, a zaczyna funkcjonalna prawda. Nowoczesne organizacje przegrywają, ponieważ zamiast realnej usługi weryfikuje się jedynie kompletność dokumentacji. Doskonałość taktyczna wymaga trzech zdolności: precyzyjnej specyfikacji celu, sprawności wykonawczej oraz mechanizmu weryfikacji wyniku. Strategia bez taktyki to jedynie literatura motywacyjna dla zarządu. Taktyka bez strategii to pracowite błądzenie. Łańcuch wartości wymaga ich zespolenia. Pierwszym wymogiem doskonałości taktycznej jest orientacja na outcome, czyli rzeczywisty wynik, a nie na output. Sam produkt czynności. Kto mył te pojęcia, ten ryzykuje porażkę w globalnych łańcuchach wartości. System nie jest sumą usprawiedliwień, lecz systemem konsekwencji. jeśli sukces opiera się na ukrytej awarii etycznej. Inti si nuwon kaste chito ginuomą. Inti nuomu. Inti si nuomu. Inti si nuomą. Inti mu. Inti si nuomu. Inti moment, gdy system dopuszcza zastąpienie prawdy pozorem. Dlatego trust but verify to zasada dojrzałej współpracy. Zbyt późne dostarczenie oznacza utratę rynku. Zbyt wczesny wzrost kosztów. Szybkość okupiona wadami bywa najdroższa. Na czas nie oznacza jakkolwiek szybko. To dostarczenie wartości w stanie, który nie został zniszczony. Doskonałość taktyczna nie polega na tym, by ludzie biegli szybciej, lecz by system był zaprojektowany mądrzej. Kluczowe jest projektowanie buforów. Perspektywa odporności widzi w nich instrument przetrwania. Musimy uwzględniać nie tylko koszt działania, ale i koszt awarii. Tanie rozwiązanie jest tanie dopiero wtedy, gdy przetrwa kontakt z kryzysem. Doskonałość taktyczna ma wymiar informacyjny. Wiedza musi dotrzeć do właściwej osoby w odpowiednim czasie. Inaczej staje się jedynie nekrologiem szansy. Kluczowe są przepływy między poziomem operacyjnym a strategicznym. Nowoczesna technologia, jak sztuczna inteligencja czy blockchain, wspiera ten proces, ale nie zastąpi jasnego celu. Automatyzacja nie znosi odpowiedzialności. Ona ją skaluje. Dlatego niezbędna jest kompetencja interpretacyjna. Człowiek musi rozumieć sens instrukcji, by rozpoznać sytuację graniczną. W sprawnych systemach jasno określone jest, kto odpowiada za wynik i ryzyko, a kto za decyzje awaryjne. Prawo do zatrzymania procesu to klucz do dojrzałej organizacji. Doskonałość taktyczna buduje kulturę prawdy operacyjnej. Jeśli coś nie działa, system musi się o tym dowiedzieć szybciej niż klient lub rynek. Państwo myślące jedynie kategoriami formalnymi produkuje legislacyjne delfiny, które są niezdolne do osiągnięcia celu. Wszystko sprowadza się do zdolności organizacji do nieoszukiwania samej siebie. W chwili kryzysu system weryfikowany jest przez to, co faktycznie potrafił wykonać. Taktyka dostarcza rekina. Wizja wyjaśnia jednak, po co w ogóle budujemy arenę. Określa, kto ponosi ryzyko i czy architektura ma sens poza chwilowym aplauzem. Doskonałość taktyczna dba o szczegół. Wizja strategiczna czuwa, by ten szczegół nie stał się więzieniem organizacji. To kompas w świecie zmienności, a nie przepowiednia. Strategia to nie plan. Plan zakłada stabilny świat. Strategia uwzględnia konflikt i ryzyko. Plan można wydrukować. Strategię trzeba rozumieć. Wizja strategiczna w globalnym łańcuchu wartości zaczyna się od pytania o pozycję. Czy projektujemy, czy jedynie wykonujemy? To nie jest kwestia przepływu towarów, lecz przepływu władzy. Można generować imponujące wolumeny produkcji, a mimo to pozostać peryferyjnym ogniwem. Model rzymski uczy nas, że strategia wymaga budowy infrastruktury wyprzedzającej pojedynczą transakcję. Kto dąży do silnego łańcucha wartości, nie może inwestować wyłącznie w bieżącą wydajność. Musi budować zdolności, dane, standardy i kompetencje. Rzym był wielki, ponieważ z kamieni stworzył system. Sieci wartości opierają się na zaufaniu i relacjach. Jedwabny szlak udowodnił, że siła tkwi w liczbie połączeń, a nie w centralnym sterowaniu. W świecie współzależności najcenniejszą rezerwą bywa partner, a nie magazyn. Wizja strategiczna musi odróżniać kontrolę od odporności. System kontrolowany pęknie przy pierwszym błędzie centrum. System odporny posiada obejścia i alternatywy. Skrajna optymalizacja przypomina most, który nie wytrzyma ciężaru ciężarówki. Przykład kompanii wschodnioindyjskiej uczy o ryzyku moralnym. Strategia ignorująca skutki społeczne jest krótkowzroczna. Skala bez odpowiedzialności rodzi przemoc, a bez przejrzystości korupcję. Strategia musi rozumieć czas. Taktyka żyje terminem, strategia zaś horyzontem. Wizja strategiczna staje się antidotum na politykę panicznych cięć. Pozorne rozwiązania często kupują czas kosztem wiarygodności, niczym Rzym psujący monetę. Prawdziwa wizja strategiczna wymaga rozumienia pełnego cyklu życia wartości, od produkcji po utylizację w gospodarce cyrkularnej. Kto ignoruje koniec tego procesu, projektuje jedynie pozornie tani początek. Gospodarka cyrkularna to zmiana ontologii produktu. Tworzenie ukrytych zobowiązań, za które świat prędzej czy później wystawi rachunek. Etyka staje się tu elementem zarządzania ryzykiem, a nie luksusem. Strategia wskazuje zdolności, które zmniejszą koszt zdziwienia, gdy dane okażą się błędne. Wizja strategiczna musi być rozumiana przez całą organizację. To kluczowe dla państw i regionów. Polityka rozwoju musi stawiać pytanie, jaką funkcję chcemy pełnić w globalnym łańcuchu wartości. Kto nie zadaje tego pytania, zostaje włączony w cudze odpowiedzi. Wizja strategiczna jest narzędziem podmiotowości. Brak strategii oznacza zgodę na strategię kogoś innego. Wizja powinna opierać się na czterech horyzontach. Nowoczesny lider musi łączyć rzymską dyscyplinę i cyfrowe narzędzia z etycznym hamulcem. Wizja strategiczna to przeciwieństwo fatalizmu oraz omnipotencji, czyli złudzenia, że dane i sztuczna inteligencja pozwalają przewidzieć wszystko. Dojrzała strategia nie obiecuje braku burz, lecz budowę statku zdolnego przetrwać każdą z nich. Wizja musi badać relacje między ambicją a zdolnością. Strategia polega na wyborze pola gry, które zwiększa sprawczość. Kluczowe staje się mistrzostwo negocjacyjne. Kto nie negocjuje świadomie, oddaje własną strategię w outsourcing. Negocjacje w łańcuchu wartości to projektowanie miejsca w systemie i walka o podział przyszłej wartości oraz ryzyka. Przewaga nie wynika z agresji, lecz z kontroli ekosystemu. Silna pozycja negocjacyjna nie rodzi się przy stole rozmów. Kształtuje się znacznie wcześniej. W standardach, danych i reputacji. Przy stole ujawnia się jedynie to, co system zbudował lub czego zaniedbał. Bez alternatyw i kompetencji pozycja staje się petycyjna. To już nie negocjacje, lecz rytuał akceptacji. Kluczowe jest pojęcie BATNA, najlepsza alternatywa wobec porozumienia. Wartość podmiotu zależy od tego, co może zrobić, gdy rozmowy zawiodą. Kto nie ma alternatywy, negocjuje własną zależność. Kto ją posiada? Negocjuje warunki współpracy. Współczesnym odpowiednikiem jasności są precyzyjne specyfikacje techniczne, standardy jakości oraz mierzalne kryteria odbioru. Bez nich negocjacje stają się pojedynkiem interpretacji. Stąd kluczowe znaczenie umów poziomu świadczenia usługi znanych jako SLA. Dobra umowa nie opisuje jedynie przedmiotu, ona definiuje cel, granice zmienności oraz procedurę korekty. Inteligencja negocjacyjna polega na zrozumieniu struktury interesów drugiej strony. Negocjator, który to rozumie, staje się precyzyjny. Wie, czy konflikt dotyczy ceny, ryzyka, czy może strachu przed precedensem. Inteligencja kulturowa nie jest dodatkiem, lecz warunkiem poprawnego odczytania ryzyka. Negocjacje muszą obejmować podział ryzyka finansowego. Zła umowa udaje, że świat będzie stabilny. Dobra zakłada, że może on zachować się nieprzyzwoicie. Klauzule siły wyższej czy indeksacja cen to architektura przetrwania. Umowa, która działa tylko przy dobrej pogodzie, nie jest kontraktem strategicznym. Jest parasolką z papieru. Kluczem są dane. W klasycznym handlu liczył się kapitał i infrastruktura. Dziś fundamentem jest informacja o popycie i zachowaniach klientów. Kto posiada dane, ten widzi system. Walka o nie to walka o przyszłą podmiotowość. Cena rozstrzyga bieżący przepływ pieniędzy, ale dane decydują o przepływie wiedzy. Bez dostępu do niej pozostajemy jedynie wykonawcami cudzej wartości. Inwestycja bez transferu technologii jest jak elegancki tunel. Dużo przez niego przejeżdża, lecz niewiele zostaje. W dojrzałym łańcuchu wartości negocjuje się podział zysków i zasady współpracy. Kluczowym aktem strategicznym bywa odmowa warunków niszczących jakość lub kontraktu uzależniającego od jednej technologii. Dywersyfikacja jest warunkiem etycznej sprawczości. Historia kompanii wschodnioindyjskiej ostrzega, że dominacja prowadzi do dyktatu zamiast negocjacji. Dojrzałe relacje potrzebują nadzoru, by silniejszy uczestnik nie przekształcił łańcucha wartości w mechanizm ekstrakcji. Rynek nie jest stanem natury, lecz instytucją opartą na prawie i zaufaniu. Źle ustawione ramy negocjacyjne jedynie odtwarzają asymetrię, zamiast tworzyć wartość. Jest to widoczne w outsourcingu i globalnych dostawach, gdzie formalna niezależność małych podmiotów maskuje realną zależność ekonomiczną. Partnerstwo społeczne to jedyny sposób przeciwdziałania destrukcyjnej asymetrii. Negocjacje powinny prowadzić do współdzielenia wartości, a nie tylko do podziału ceny. Wymaga to mechanizmów premiujących jakość i innowacje, na przykład poprzez długoterminowe kontrakty. Taki model jest racjonalny, gdyż wyciskanie jednego ogniwa osłabia cały system. Mistrzostwo negocjacyjne polega na stosowaniu twardości tam, gdzie chroni ona wartość. Wymaga to języka, który nazywa rzeczy po imieniu. Dobry negocjator pyta o mechanizm, kto zyskuje, kto traci i kto w rzeczywistości ponosi koszty. Organizacje społeczne muszą negocjować nie tylko płace, ale bezpieczeństwo i ochronę przed arbitralnością algorytmów. W świecie platform klasyczny zakład pracy znika. Dziś nie negocjuje się bramy fabryki, lecz architekturę systemu. kluczowe staje się budowanie partnerstw. Łańcuch wartości to żywa architektura współzależności. Wymaga sojuszu i zaufania. Partnerstwo to mechanizm organizowania zależności. To żywa architektura władzy, ryzyka i konsekwencji. Sojusz nie służy jedynie podpisaniu porozumienia. Ma wspólnie wytwarzać zdolność, której żadna ze stron nie zbudowałaby samotnie. Partnerstwo to coś więcej niż kontrakt. To wspólna intencja i zaufanie w sytuacjach nieprzewidzianych przez umowę. Wymaga ono dojrzałości instytucjonalnej. Model rzymski uczy nas roli standardów, które redukują spory i umożliwiają współpracę. Z kolei jedwabny szlak dowodzi, że odporność systemu wynika z gęstości relacji, a nie centralnej kontroli. To kluczowa lekcja dla współczesnych sojuszy. Czy współpraca poprawia wiarygodność wobec regulatorów i klientów? Czy pozwala szybciej wykrywać zakłócenia? Jeśli nie, mamy do czynienia z relacją dekoracyjną. Prawdziwe sojusze cechują się jasnym podziałem odpowiedzialności, wspólnymi zachętami oraz silnym governance. Brak tych elementów rodzi oportunizm i domysły. Kluczowe są wspólne zachęty. Partnerstwo nie działa dzięki deklaracjom o wartościach, lecz wtedy, gdy system korzyści nie każe za pożądane zachowania. Dojrzały sojusz wymaga symetrii uznania interesów. Współczesne partnerstwa muszą unikać sytuacji, w której jedna strona kontroluje tyle krytycznych zasobów, że druga przestaje być partnerem, a staje się zakładnikiem. Każdy zasób może być narzędziem współpracy albo instrumentem podporządkowania. Governance to nie biurokracja, lecz architektura uczciwości. Opiera się na czterech filarach: zapobieganiu oszustwom, zarządzaniu finansami, nadzorze oraz ryzyku. Zaufanie bez struktury to naiwność, a struktura bez zaufania więzienie procedur. Wspólny cel nie usuwa różnicy interesów. Dlatego partnerstwo wymaga języka konfliktu, który nie niszczy relacji. Dobry partner zgłasza problem wcześnie i uczciwie. Należy odróżnić współpracę od zależności. W partnerstwie interesy słabszej strony są instytucjonalnie widoczne. Czy dane są współdzielone, czy rozwój jednej strony nie odbywa się kosztem drugiej. To odróżnia prawdziwy sojusz od dominacji. Regiony nie są neutralnym tłem. Sama obecność kapitału nie wystarczy. Polska zbyt długo mierzyła sukces liczbą miejsc pracy, a za rzadko pozycją w hierarchii wartości dodanej. Kto nie buduje partnerstw, staje się partnerem domyślnym. Współczesne sojusze wymagają zatem partnerstwa danych, bo dane nie mogą być własnością tylko jednej strony. Dostawcy, odbiorcy i regulatorzy potrzebują danych, by zarządzać ryzykiem i zgodnością. Partnerstwo, w którym jedna strona widzi cały system, a drugi tylko swój fragment, to źródło władzy. Dojrzałe sojusze muszą negocjować dostęp do wiedzy. Technologia może wspierać przejrzystość, ale sama nie zastąpi etyki. Transparentność może stać się jednostronnym nadzorem silniejszego nad słabszym. Dojrzały sojusz wymaga także strategii wyjścia. Relacja jest zdrowsza, gdy strony wiedzą, jak ją zakończyć bez katastrofy. Strategia wyjścia oznacza, że lojalność nie jest zakładnictwem. Etyczne wyjście z relacji oznacza, że silniejszy partner nie może po prostu odciąć systemu. Wymaga to okresu przejściowego, transferu wiedzy i ochrony danych. Sposób zakończenia współpracy bywa ostatecznym testem klasy instytucjonalnej. Współczesne sojusze muszą być wielopoziomowe. Od zarządów podziały techniczne. To odróżnia sieć od sznurka. Sznurek pęka w jednym miejscu, sieć przenosi napięcie. Prawdziwe partnerstwo wymaga uświadomienia sobie, że zaufanie nie jest stanem emocjonalnym, lecz wynikiem powtarzalnych zachowań pod presją. Mądrość instytucjonalna polega na ustawieniu mechanizmu korekty między sprzecznościami, zaufaniem a kontrolą, oraz elastycznością a standardem. Partnerstwo cywilizuje ślepe punkty rynku. Bez niego każdy uczestnik optymalizuje tylko własny fragment, czyniąc całość kruchą. Współpracę należy projektować z perspektywy całkowitego kosztu systemu. Przerzucanie kosztów na innych poprawia płynność jednostki, lecz niszczy odporność całego systemu. Dojrzałe partnerstwo polega na dostrzeżeniu tych ryzyk przed katastrofą. Wymaga ono wspólnej narracji, ale nie propagandy. Prawdziwy sojusz nie obiecuje, że wszyscy zawsze wygrywają, lecz że potrafimy uczciwie dzielić ryzyka i korygować błędy. Bez tej świadomości łańcuch wartości staje się łańcuchem ekstrakcji. Ostatecznym egzaminem jest jednak presja ekonomiczna. Inflacja nie tworzy charakteru organizacji. Ona go demaskuje. W świecie zdominowanym przez cyfrowe washboardy, łatwo uwierzyć, że kontrolujemy rzeczywistość. W istocie jednak zarządzamy jedynie jej eleganckim obrazem. Pytanie brzmi, czy budujemy systemy zdolne do przetrwania prawdziwego kryzysu? Czy jedynie dopracowujemy layout raportów, które będą dokumentować naszą porażkę? Być może największym ryzykiem współczesności nie jest brak technologii, lecz utrata odwagi do powiedzenia stop, gdy w rubryce rekinów zbyt często pojawiają się delfiny.